Każdy nowy rok szkolny już tradycyjnie od wielu lat rozpoczynam tym samym wierszem. Wierszem, który sam nauczyłem się w 5. klasie szkoły podstawowej. I choć go powtarzam, gdybym tego nie powiedział, Misiek przyszedłby do mnie i zwrócił mi uwagę, że zabrakło wierszyka. Wrzesień czerwieni się w liściach. Jesień zagląda do okien i mój ulubiony fragment. Wracamy do ciebie, szkoło, szybkim, wesołym krokiem. Już dzikie wina pożółkły, ptaszki hen odfruwają. Wracamy do ciebie, szkoło, w całym, hej, w całym kraju. A taka poezja na początek. Kochani, zaczynamy nowy sezon. To jest niezwykłe. Wchodzimy w nowe rzeczy, które Pan Bóg dla nas przygotował. Wiecie, są takie kazania, których nie jestem w stanie zapisać. Są one w moim sercu, są one w moim umyśle, żyję nimi, powtarzam je, a gdy przychodzi mi je przelać na papier, staję przed murem niemożności. Nie jestem w stanie ich zapisać. Mógłbym śmiało wówczas zacytować wiersz poety Mirona Białoszewskiego, on takie różne dziwaczne rzeczy pisał, ale jeden z wierszy jego brzmiał mniej więcej tak. Męczy się człowiek ich i jest ze swych słów niepotraw, niepewien co zrobień, yeń, cokolwiek to znaczy. I tak się czasami czuję. Tak było także z kazaniem na dzisiejszą niedzielę. Pomodliłem się, dostałem słowo, inaczej mówiąc, wiedziałem z jakich tekstów Bóg chce, żebym dzisiaj z wami się dzielił. Byłem zaskoczony, przyznam się, dlatego, że jeden z tekstów to był ten, którym, jeśli dobrze pamiętam, zaczynaliśmy poprzedni sezon. No ale czasami takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się, bo Pan Bóg może coś chce nam przez to powiedzieć. Jako Kościół pracujemy według kalendarza szkolnego. Bardziej niż kalendarza tego, gdzie jest nowy rok i tak dalej. Pracujemy według kalendarza szkolnego. Stąd też przesłanie na pierwszą niedzielę po wakacjach ma pewnego rodzaju charakter orędzia. Choć może nie będzie wygłoszone w takim właśnie stylu. Ale chciałbym, żebyśmy to dzisiejsze przesłanie mniej więcej w taki sposób potraktowali. Jako przekaz na nowy sezon. Bo rozpoczynający się dziś nowy sezon jest dla nas niezwykle ważny. Przed naszą wspólnotą ogromne wyzwania, ogromne zmiany. Zakładamy bowiem nowy Kościół, Kościół, który będzie położony, jeśli Bóg pozwoli, niedaleko skrzyżowania Marsa Ostrobramskiej, Grochowskiej, w tamtych rejonach, Gocław, Wawer. Chcemy, żeby pierwsze regularne nabożeństwo odbyło się 6 marca 2011 roku, czyli za 6 miesięcy. Przedtem będzie jeszcze wiele spotkań w tamtym już nowym miejscu, ale innego charakteru. Także wielkie wyzwania przed nami. Nie tylko jako przed całym Kościołem, ale każdy z nas będzie stawał przed nowymi wyzwaniami. Ale wróćmy do Słowa, bo to ono kształtować ma nasz sposób myślenia, to ono ma pobudzać nas do działania i ono ma kształtować nasze życie. Pierwszy fragment jest zapisany w Ewangelii Marka, w 2 rozdziale, w 1 do 12 wiersza. Jezus przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu, wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca, a On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do Niego ze sparaliżowanym. Nieśli Go 4 mężczyźni, a ponieważ był tłum tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są Ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach. Dlaczego on tak mówi? To obraża Boga. Bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich. Dlaczego chołbicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu przebaczam ci grzechy? Czy powiedzieć mu wstań? Złóż posłanie i zacznij chodzić. Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego. Wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie. Zaczęli wielbić Boga, mówiąc, czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Drugi fragment Ewangelia Jana, 11 rozdział od wiersza 14. Jest to historia, którą znamy jako wskrzeszenie Łazarza. Jak wiecie, Jezus usłyszał, że Łazarz zachorował, potem dowiedział się, że Łazarz umarł. Powiedział zresztą to uczniom, Łazarz umarł, cieszę się, że mnie tam nie było. I po 4 dniach po śmierci Łazarza Jezus przyszedł do domu jego sióstr Marty i Marii i widząc łzy Żydów, którzy przybyli z Martą do Jezusa, westchnął głęboko, zapytał, gdzie go położyliście? A oni mu odpowiedzieli, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi zaczęli komentować, patrzcie, jak go kochał. Byli tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Jezus znowu westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. A wcześniej jeszcze między Jezusem a Martą wydarzył się niezwykły dialog. Marta, siostra Łazarza, który był zmarły, podeszła do Jezusa i weszła w nim w następujący dialog. Jezus skierował do niej takie słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A wcześniej jej powiedział, że to On jest zmartwychwstaniem i życiem. A ona powiedziała, tak, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga, który miał przyjść na świat. I wtedy Jezus podszedł do grobu. Usunęli kamień, Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami, płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Kochani, to są wydarzenia, które miały miejsce. To nie jest legenda, tak jak to nie jest legenda, jak dzisiaj mówił Andy. To jest fakt. To jest rzecz, która miała miejsce. To są dwie autentyczne historie. Przyjrzyjmy się cechom wspólnym tych dwóch historii. Po pierwsze, wspólny jest główny bohater, bo głównym bohaterem tych dwóch historii jest Jezus Chrystus. Wspólny jest temat. Temat jest bardzo podobny tych dwóch historii. Tematem jest człowiek w stanie, w którym sam nie może sobie pomóc. Bo czyż nie jest tak, że ani martwy, ani kompletnie sparaliżowany człowiek sami sobie nie mogą pomóc? Mogą, prawda, że tak jest? Że człowiek, który jest sparaliżowany i człowiek, który jest martwy, sam w stanie nie jest sobie pomóc. Pozwólcie, że w tym momencie zaproponuję pewnego rodzaju nazewnictwo. Człowieka, zarówno Łazarza, jak i tego sparaliżowanego, nazwijmy i przez cały tekst będę tego człowieka sparaliżowanego i Łazarza określał słowem problem. To skoro ci dwaj ludzie są problemem, jak byśmy nazwali Jezusa? Jak byśmy nazwali jednym słowem Jezusa? Skoro oni są problemem, to czym jest Jezus? Rozwiązaniem. Nazwijmy więc tych ludzi problemem, Jezusa nazwijmy rozwiązaniem. Mamy więc problem. Spróbujmy go opisać. Problem jest bezradny. Sam nie może sobie pomóc. Problem jest cuchnący. Problem jest martwy. Nie trudno w tym momencie doszukać się do analogii biblijnego opisu człowieka żyjącego bez Boga. Człowiek w świetle Biblii, który żyje bez Boga, to człowiek bezradny, sam nie mogący sobie pomóc. Biblia wręcz określa takiego człowieka martwym. To są biblijne określenia takiego człowieka, człowieka w takim stanie. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu, rozwiązanie ma moc przebaczać grzechy, rozwiązanie jest zmartwychwstaniem i rozwiązanie jest życiem. W tym momencie chcę powiedzieć coś, co może niektórym z nas wydać się raniące czy przykre, ale naprawdę to nie jest moim dzisiaj celem, żeby kogoś zranić czy uczynić to przemówienie przykrym. Ale od lat mam wrażenie, patrząc na swoje życie i na Kościół w ogóle, nie tylko na nasz, ale w ogóle na Kościół, mam wrażenie, że wiele osób w Kościele nie wierzy w problem, ani w rozwiązanie. Takie jest moje wrażenie od kilku lat. Patrzymy na ludzi niewierzących, którzy są wokół nas i często spostrzegamy ich jako ludzi zaradnych, żywych, samowystarczających, szczęśliwych, żyjących pełnią całą, wręcz raczej siebie samych postawilibyśmy w gronie sparaliżowanych czy wręcz martwych. Myśleliście kiedyś o tym? Jak wielu z nas, patrząc na jakiegoś człowieka z kolorowej gazety, ma taką myśl, ten to sobie żyje, ten to sobie używa, ten to żyje pełnią życia. Ale wiecie, skąd się biorą takie myśli? Takie myśli biorą się stąd, między innymi stąd, że wiele osób ma niewłaściwą definicję, co to jest życie. A mając niewłaściwą definicję życia, nie dostrzegamy prawdziwego problemu, którym są ludzie w stanie duchowej śmierci. I co się dzieje wtedy? Wtedy zajmujemy się tylko i wyłącznie sobą. A życie takiego kościoła toczy się wokół mnie, moje, dla mnie, mój i wszelkie inne moizmy. W przeróżnych odmianach. A przecież tu często powtarzamy, że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego nie należą. A mając niewłaściwą definicję, co to jest życie, nie wierzymy też w rozwiązanie. To rozwiązanie przez duże R. Czy wiecie, jaka jest definicja życia wypowiedziana przez apostoła Pawła natchnionego Duchem Świętym? Posłuchajcie, jaka jest definicja życia apostoła Pawła. Apostoł Paweł powiedział, życiem jest, proszę, Chrystus. Najprostsza definicja biblijna, bo jako chrześcijanie musimy wracać do biblijnych określeń, do biblijnych definicji. To one mają kształtować to, co jest tu i tu. Biblijna definicja życia brzmi Chrystus. I tak zdefiniowane życie sprawiło dla Pawła, że poznanie tego życia, doświadczanie tego życia, dzielenie się tym życiem stało się głównym celem egzystencji Pawła. Tak mocno, że pisał w jednym ze swoich listów, chciałbym go poznać i znaleźć się w nim, w tym życiu. Mało tego, tak zdefiniowane przez Pawła życie sprawiło, że wszystko inne uznał za śmieci. A wiecie, jak mówi oryginał? W tym tekście, gdzie my mamy tak ładnie napisane, że za śmieci. Wiecie, jakie jest tam użyte słowo? Że wszystko uznał za gnój. Mając definicję życia, jako, że życiem jest Chrystus, wszystko inne dla Pawła było gnojem. Ja nie wiem, czy wiecie, co, ja jestem technik rolnik też między innymi. Pracowałem jako młodszy oborowy i chlewmistrz. Wiem, co to jest obornik. Każdego poranka o 5 rano szedłem do obory i moi kumple mówili, co, idziesz zrywać parkiet. Inaczej mówiąc, zrywać to, co tam było. Gnój to jest ściółka i reszta. A tak na marginesie dla uczniów, bo też jestem nauczycielem, gdy byłem na studiach, pan od nauki o literaturze opowiedział nam historię, jak to młody chłopak, to były dawne, dawne czasy, poszedł do szkoły, weźcie sobie tę historię do serca. Pochodził właśnie z takiej chłopskiej rodziny, bo to było dawno, średniowiecze, szkoły były w języku łacińskim. Ojciec za ciężko zarobione pieniądze wysłał go do szkoły, ale synkowi za bardzo się uczyć nie chciało. Wrócił na wakacje, ojciec coś usłyszał, że on nie za bardzo tak w tej szkole, no i chciał go przepytać. Mówi, synko, uczysz się w tej szkole tej łaciny? No łucę się, tatusiu. No to powiedz, synku, jak jest wóz. A, tatusiu, wóz to jest wozatus. O, pięknie, synku. A powiedz mi, jak są widły? A widły, tatusiu, to są widłatus. W takim razie, synku, powiedz, co to jest gnój? A, po łacinie. A gnój to gnojatus. No to, synku, weź widłatus i wrzucaj gnojatus na wozatus. Radzę się uczyć. Żadna praca nie hańbi. Ale pamiętajcie, rodzice łożą też na to, żebyście mieli dobre wykształcenie i w nowym roku życzymy, żeby było wszystko w porządku. Ale wróćmy do naszej historii. Czy pamiętacie pytanie Jezusa skierowane do Marty, która była siostrą problemu? Pamiętacie to pytanie? Ja specjalnie zmieniałem kolejność tego tekstu. Jakie pytanie Jezus zadał siostrze naszego problemu? Zadał bardzo proste pytanie. Marto, czy ty wierzysz, że ja jestem życiem? Czy ty wierzysz w taką właśnie definicję życia? Między innymi takie pytanie zadał Jezus. Zapytam więc ciebie i siebie. Jaka jest twoja definicja życia, w którą wierzysz? W jaką definicję życia wierzysz? Bo to definicja życia formułuje twoje spojrzenie na ciebie, definiuje twoje spojrzenie na problemy ludzkości i jednocześnie pokazuje twój sposób myślenia o rozwiązaniu. Kochani, to, jaką mamy definicję życia, formułuje nasze spojrzenie na nas samych, definiuje nasze spojrzenie na problemy ludzkości i jednocześnie popycha nas w kierunku rozwiązań. Pozwolę sobie na jeszcze jedną dygresję. I ta naprawdę może być bolesna, chociaż uwierzcie mi, nie mam takiego celu. Moim celem nie jest zadanie bólu, tylko wzmocnienie w nas myśli o zmianach. Jeśli jest prawdą, że ludzie bez Chrystusa to ludzie martwi duchowo, to może mieszkasz z trupem? Może twój współmałżonek jest trupem? Może twoja żona jest martwa, mąż jest martwy? Może dziecko, może przyjaciel, kuzyn, sąsiad, dyrektor w szkole, kolega w klasie? Jeśli tak zaczniemy pojmować, to powinniśmy rozpaczać i marzyć o zmianie ich stanu. Będziemy pragnąć zmiany, zaczniemy coś z tym robić. I uwaga, młodzi ludzie, to do was jeszcze jedna informacja. Często wchodzicie w relacje z osobami, które nie znają Chrystusa. Nie jest nic w tym złego. Ale wbijcie sobie do głowy zdanie, które ja powtarzam tu w różnych formach. Najpierw wskrzeszenie, a potem poślubienie. Inaczej jest ciężko. Odwrotna kolejność jest bardzo ciężka. Mamy więc problem. Duchowy paraliż, wręcz stan śmierci człowieka. Mamy rozwiązanie. Jezus Chrystus, który jest życiem. Czy jeszcze jest coś w tych historiach wspólnego? Jest, tak. By historia znalazła swój szczęśliwy finał, problem musi znaleźć się w obecności rozwiązania. I tu pojawia się kolejna wspólna rzecz dla obu historii. Ta wspólna rzecz to są ludzie, którzy potrafią dostrzec problem, wierzą w rozwiązanie i są gotowi do wysiłku, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. Powtórzę to raz jeszcze. Wspólną rzeczą dla tej historii są ludzie, którzy dostrzegając problem, wierzą w rozwiązanie, są gotowi do wysiłku, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania. W obu historiach jest jeszcze coś wspólnego. By problem znalazł się w obecności rozwiązania, muszą zostać ominięte przeszkody. I są to przeszkody natury ludzkiej, w pierwszej historii reprezentowanej przez tłum, i są to problemy innej natury, często organizacyjnej i wiele innych sposobów. I powiem wam tak, usunięcie tych problemów należy do człowieka. Pan Jezus za nas tego nie załatwi. On nie powiedział kamieniowi, rozkazuję ci odejść, chociaż mógł to zrobić. Powiedział ludziom, wy odsuńcie kamień. Mógł powiedzieć do dachu, dachu, rozsuń się i dach by usłuchał jego, bo on ma moc nad tym. Nie zostawił to dachowi, nie zostawił to sobie. To musieli zrobić ludzie. Te przeszkody, by problem znalazł się w obecności rozwiązania, czasami tkwią w nas. Nasz charakter, nasze nawyki, nasze postawy. Często ludzie patrząc na nasze życie mówią, ja nie słyszę, co mówisz, bo widzę, jak żyjesz. Wiecie, to nie był żart, ale kiedyś zapraszałem jedną osobę z kościoła i mówię, słuchaj, wpadnij do nas, odwiedź nas, ja ci wytłumaczę, gdzie mieszkasz. A ta osoba mówi do mnie tak, słuchaj, ja wiem, gdzie mieszkasz, bo moja koleżanka mieszka pod tobą. Spotkałem koleżankę, mówię, słuchaj, od dzisiaj po cichu się kłócę. Te rzeczy należą do nas. Czasami nazywamy pracę nad tymi rzeczami, które są w nas i które muszą być usunięte, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania, nazywamy procesem uświęcenia. Często to są rzeczy, te inne problemy, typu kamień czy dachówki, to są różne inne rzeczy. Ja mam kilka takich historii, wiecie, jakie niektórzy z was znają. Czasami to jest nawet przebieg nabożeństwa. Może być kamieniem, dzięki któremu ludzie nie usłyszą głosu Chrystusa. Bo zaglądają do sali, patrzą, wszystkie miejsca zajęte. A przód wolny. A dobrze by było, żeby święci usiedli z przodu. A tył zostawili, a to tylko tak. Nie. Kochani, wielu z nas pragnie przebudzenia w naszym kraju. Dzisiaj nawet śpiewaliśmy o tym. Przygotujmy mu drogę, usuwając przeszkody, te, które tkwią w nas i te, które są w takim właśnie fizycznym wymiarze, często organizacyjnym. Podsumujmy więc, co jest wspólne dla obu tych historii. Po pierwsze, problem. Człowiek w duchowym paraliżu, w duchowej śmierci. Po drugie, rozwiązanie. Jezus Chrystus. Po trzecie, żywi ludzie dostrzegający problem, znający rozwiązanie, gotowi ponieść trud, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. I wspólną rzeczą są przeszkody utrudniające spotkanie problemu z rozwiązaniem. Ale jest jedna różnica w tych historiach. Różnica, którą dostrzegłem kilka nocy temu, gdy rozważałem ten tekst. Wiecie, jaka jest różnica? W pierwszej historii problem został przyprowadzony do rozwiązania, a w drugiej historii rozwiązanie zostało doprowadzone do problemu. To naprawdę jest duża różnica. W pierwszej historii problem został przyniesiony do rozwiązania. W drugiej historii nawet problem sam wymusił to, żeby mu powiedziano, zaprowadzono go. To jest różnica. I tu dochodzimy do konkluzji. Ludzie mają poważny problem, z którym sami sobie nie poradzą, ponieważ są sparaliżowani, martwi. Takimi są ludzie bez Chrystusa. Tylko Chrystus Jezus jest rozwiązaniem. I nie jest to brak tolerancji w takim stwierdzeniu. Bo ja znam jeszcze jedno nietolerancyjne stwierdzenie, które mnie dobija. Wiecie, jakie jest jedno z najbardziej nietolerancyjnych stwierdzeń, nad którymi myślę ostatnio? No jest nietolerancyjne, ja po prostu chyba zbuntuję się w ogóle przeciwko temu stwierdzeniu. Jest takie stwierdzenie, które nie daje mi w ogóle wyboru. Jest nietolerancyjne. A ono brzmi, bez powietrza człowiek umiera. Ja chcę wierzyć inaczej. I może praktykować zacznę. Prawda? Strasznie nietolerancyjne. Ono nie daje nam w ogóle ruchu, no. Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu duchowej śmierci. Nikt inny, żaden z listy wielkich i mniejszych. Tylko Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. To nie jest brak tolerancji, tylko to jest prawda wynikająca z Bożego Słowa i z tego, co On dla nas zrobił. Tylko Jezus jest rozwiązaniem. Lecz by mogli tego rozwiązania ludzie martwi doświadczyć, muszą znaleźć się w Jego obecności. I tu potrzebni są ci, którzy dostrzegają problem, wierzą w rozwiązanie i są gotowi poddać swoje osobiste życie, by z niego zostały usunięte przeszkody, i są gotowi oddać swój czas i wysiłek, by usunąć przeszkody innego rodzaju. Ludzie, którzy będą działać na dwa sposoby. Będą przyprowadzać ludzi do miejsca Jezusowej obecności i będą Jezusową obecność sprowadzać tam, gdzie są ludzie. Może pytasz jak, gdzie, o co chodzi? Gdzie jest Jezusowa obecność? Mamy jakąś odpowiedź? Jest w Biblii, tam najłatwiej. Jezusowa obecność jest tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w Jego imieniu. Tam On jest obecny. Patrzcie, nie potrzeba wielkich tłumów. Dwóch wystarczy, ale warunek w Jego imieniu. Tam On jest. Wymienić kilka miejsc obecności Chrystusa, tak żeby ułatwić? Nabożeństwo, grupa domowa, spotkanie Delights, spotkanie klubu studenckiego, wokół kobiety, Alma, eskapada i wiele, wiele innych, które znajdziecie w Witaku. I każdy kościół ma wiele różnych form, gdzie jest Jezusowa obecność. W dzieciństwie miałem przyjaciela, kiedyś wam opowiadałem. Zdzisław. Starszy ode mnie prawie 5 lat. Gdzie on, tam ja. Uczył mnie różnych rzeczy. Pierwsze papierosy, pierwszy alkohol i wiele innych. Wówczas rzeczy, wiecie, jak chłopak jest młody, to zawsze starsza osoba mu imponuje. Wszędzie tam, gdzie Zdzisiek, tam ja. Przyjaciel. Od najmłodszych lat. Doszło do tego, że kiedyś, gdy znajdowaliśmy się w nocy w niewłaściwym miejscu, Zdzichu siadł za kierownicę samochodu, chociaż nie powinien, bo nie był w stanie, a ja ten samochód pchnąłem, bo nie mogliśmy go zapalić. I gdy za kilka minut udało mi się innym samochodem dogonić Zdzisława, już był wbity jego samochód pod autobus, a on ranny. Nie wiem, dlaczego myśmy go wyciągnęli. W każdym razie finał jest taki, Zdzisław jest inwalidą, kuleje. I potem ja się nawróciłem i zbliżyłem się do jego brata, do Grzegorza, bo Grzegorz też się nawrócił. I relacje ze Zdzisławem coraz bardziej się zmieniały, zmniejszały, a zwiększały się z Grzegorzem, no bo wierzący obydwaj, mieliśmy wspólny temat. Zaczęliśmy pracować w Ciechanowie, w kościele, kościół się rozrastał. I po wielu latach mój tata, który nie powinien być w ogóle tym zainteresowany, siedząc z nami, mówi tak: chłopaki, słuchajcie, no wy już tyle lat chodzicie do tego kościoła i robicie różne rzeczy, a Zdzisława nigdy tam nie było. Na to mój kolega Grzegorz, brat Zdzisława, mówi: no panie Zygmuncie, pan go zna. On powiedział kiedyś zdanie: moja noga tam nie postanie i to jest 100%. Tak po prostu jest, powiedział i nie zmieni. A mój tata mówi: a ja się z wami założę, nie powiem wam, o co się założył, że ja go przyprowadzę. I w niedzielę o świcie był w mieszkaniu Zdzisława. I mówi do niego tak: panie Zdzisławie, mam do pana sprawę, chciałbym, żeby pan mi... A, nie będę panu zawracał głowy. No i wychodzi mój tata, jest specjalista od takich rzeczy. Zdzisław: wracaj! Tata powtórzył ten marew 3 razy. W końcu mówi: panie Zdzisławie, no muszę jechać do Krzyśka na nabożeństwo, a nie mogę dzisiaj wprowadzić samochodu. A Zdzisław lubił jeździć zawsze. Mówi: mógłby mnie pan zawieźć? No mógłbym. I tak Zdzisław pojawił się na nabożeństwie. Śpiewamy pieśń, modlimy się. Coś, co być może dla niektórych z nas jest czasem niezbyt cennym, a może jest i cenny. Modlimy się, śpiewamy i nagle słyszę krzyk: Boże, ratuj mnie, ja chcę żyć normalnie. To był Zdzisław. A potem nasi muzycy wzięli go do grupy muzycznej. I pamiętam jego drugą modlitwę. Panie Boże, dziękuję Ci, że oni pozwolili mi grać razem z nimi. Dzisiaj z wierzącym w Jezusa. Ale dlatego, że ktoś przyprowadził go do Bożej obecności. Zadaję sobie pytanie. Myślałeś w tym tygodniu, żeby kogoś tu dzisiaj przyprowadzić? Przeszła Ci taka myśl przez głowę? Drugi sposób. To zaniesienie Bożej obecności. Wiecie, dlaczego zakładamy nowy kościół? Nie ma innego celu. Główny cel to jest zaniesienie Bożej obecności tam. Powiecie, no teologicznie nam się nie zgadza, Bóg jest wszędzie. To prawda. Ale Jego działanie i obecność Chrystusa jest tam, gdzie 2 lub 3. Więc idziemy tam z Bożą obecnością. Możesz mieć w tym udział. I bardzo was do tego zachęcam. Świadectwo. Kilka lat temu zrobiliśmy obóz w zakładzie poprawczym. Zimowisko. W zakładzie poprawczym dla dziewczyn. No pomysł niezły. Czasami się zastanawiam, teraz jak myślę, mówię, że rodzice w ogóle chcieli, wyrazili zgodę. Część dziewczyn z tego zakładu, to była zima, wyjechała. Zostały te, które nie miały gdzie jechać lub coś przeskrobały i musiały zostać. I my mieliśmy tam społeczności. Bardzo chcieliśmy, żeby one przychodziły, ale one powiedziały, że nie. Kiedyś zabraliśmy je nawet na obóz, ale podczas wieczoru świadectw, gdy wszyscy nasi ludzie mówili o Bożej miłości, jedna z nich nie wytrzymała, podeszła do mikrofonu i mówi tak: a mnie ojciec zgwałcił, odkąd pamiętam, i bił, a wy mi mówicie o Bożej miłości? I odłożyła mikrofon i poszła. I myśmy pojechali zrobić zimowisko w takim miejscu. Spotykaliśmy się każdego dnia, parę razy modliliśmy się. One nie przychodziły. Ani razu. I mamy ostatnie spotkanie po tygodniu. Wieczór. Spotykamy się, śpiewamy pieśni, modlimy się. I nagle otwierają się drzwi do sali i wchodzą dziewczyny, mówiąc: my się chcemy nawrócić. A wiecie dlaczego? Bo siedziały za drzwiami i słuchały przez cały tydzień. Przynieśliśmy tam Bożą obecność. Ale przykład z najbliższych czasów. Byłem na spotkaniu Boanergesów w Woodstocku. Wiecie, miałem kiepskie wyobrażenie o tym. Wydawało mi się, że gdzieś siedzą na poboczu, jak ktoś się przypałęta, to mu powiedzą. Nie, oni poszli w sam środek piekła. Byłem w szoku. Zanieśli Bożą obecność. To takie wielkie opisy, ale ty sam możesz zanieść Bożą obecność. Jeśli będziesz żył w taki sposób, że Chrystus będzie twoim życiem, twoją pełnią, to gdziekolwiek jesteś, tam jest Boża obecność. Mój przyjaciel, który był sanitariuszem, sam był narkomanem, Bóg go wyrwał, nawrócił się, zaczął pracować w szpitalu. Ludzie go zaczepiali. On nie mówił, oni go szarpali. Co ty jesteś za gość? Ty jesteś jakiś inny, jakiś dziwny. Gdzie jest twoja tajemnica? Ktoś go zapytał. I mógł mówić o Chrystusie. Od czasu do czasu w wiadomościach słyszę informacje, że ktoś w obecności stojących blisko ludzi zmarł na przystanku, na przykład autobusowym, bo albo nie wezwano pomocy, albo nie dostarczono tego człowieka do miejsca pomocy. Mówimy, nazywamy to takim określeniem, ale w naszym kraju panuje znieczulica. I oburzacie się, prawda? Czasami oburza nas, kiedy czytamy, że pacjent był w karetce pogotowia i żaden szpital nie chciał go przyjąć w całym rejonie i on wtedy w tej karetce zmarł, to niektórym z nas żyły się napinają. Ale tak dokładnie postępujemy. Kiedy nie przyprowadzamy ludzi do Bożej obecności i jeśli nie sprowadzamy Bożej obecności do ludzi, albo nie przyjmujemy do Bożej obecności, tworząc atmosferę izolacji. Już koniec. To jest i dla mnie napomnienie. To nie jest tak, że ja se stoję tu i pouczam was, łajam. Nie, nie. To jest coś, co mi nie daje spokoju. Może słuchasz tego przesłania i sobie myślisz, to nie dla mnie, nie przejmujesz się jego treścią. I wiesz może, że wyjdziesz z tego miejsca i nic nie zrobisz. Wiecie, ja myślałem sobie o tym, bo ja miałem takie fazy, kiedy nic mnie to nie obchodziło. I wtedy dotarło do mnie, że to może ja jestem problemem, który potrzebuje rozwiązania. Dotarło do mnie, że to ja mogę być problemem. Ja? Chrześcijanin? Chrześcijanin ateista, nie? Może warto pomyśleć o tym. Inaczej mówiąc, kochani, jakby nie było, my ciągle musimy być w Jego obecności. I to jest moje orędzie na najbliższy sezon. I nie tylko. Do końca naszych dni. Być w Bożej obecności w taki sposób, że jeśli ktoś się zetknie ze mną, gdziekolwiek pójdę, to tę obecność będę niósł. I ktokolwiek przyjdzie do mnie, to z tą obecnością się spotka. Taki jest sens życia Kościoła. Ale to się stanie wtedy, kiedy będziemy mieć właściwą definicję życia. Kiedy dla nas życiem będzie Jezus Chrystus. Czego sobie i wam życzę. Powstańmy, proszę. Panie, proszę Cię, by Twój Duch Święty włożył to słowo głęboko w nasze serca. Nie pozwolił o tym słowie zapomnieć i sprawił w nas głębokie pragnienie bycia w Twojej obecności i noszenia tych, którzy tej obecności potrzebują. O to dzisiaj Ciebie prosimy. Amen.